Witam Państwa serdecznie na wystawie Biblia Pauperum, czyli Biblia ubogich. Proszę przejść do końca ścianki po lewej. Jej powierzchnia przypomina harmonijkę. Na niej fotografia figury Jezusa Chrystusa ze Świebodzina. Stańmy przy krańcu ścianki. Jesteśmy w prawym rogu prostokątnej sali o wymiarach około 15 na 20 metrów. Dłuższa ściana za naszymi plecami. Biały sufit, ściany w większości białe, podłoga drewniana, bardzo jasno, nowoczesne oświetlenie skierowane na eksponaty. Po środku sali wzdłuż dłuższej osi ażurowa konstrukcja z pionowych wąskich desek, wysoka na około 3 metry. Przypomina płot. Nasza wycieczka prowadzi wokół tej ażurowej konstrukcji, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W sali liczne eksponaty. To obrazy lub drewniane rzeźby o bogatej kolorystyce. Pogrupowano je w moduły reprezentujące kolejne historie lub motywy biblijne. Rzeźby stoją na wąskich półkach przytwierdzonych na różnej wysokości do ścian. Obrazy najczęściej wiszą nad nimi. Każdy moduł ma swój numer i opatrzony jest pionową białą tablicą z krótkim opisem i listą dzieł. W dolnej części ścian biało-czarne fototapety ilustrujące dany moduł. To najczęściej krajobrazy. Z jednego miejsca sali dochodzą dźwięki filmu, konopielka, fragmenty czarno-białego filmu prezentowane są na ekranie. Pełen tytuł wystawy brzmi Biblia Pauperum – Sztuka ubogich i wykluczonych. Obraz Boga w sztuce ludowej. Ekspozycja przeniesie nas w barwny świat polskiej sztuki nieprofesjonalnej. Obrazuje ona pewien sposób odbioru świata, w którym punktem wyjścia do objaśnienia otaczającej człowieka rzeczywistości była Biblia. Często ludowa interpretacja Słowa Bożego wychodziła daleko poza przekaz biblijny, czego owocem były barwne i sugestywne opowieści. Nasza wystawa, mówiąc językiem obrazu i rzeźby, jest zatem jednocześnie rekonstrukcją mentalności wiejskiej sprzed pół wieku. Wszystkich modułów jest 16. Zwiedzanie potrwa około pół godziny. Ze względu na ograniczenia czasowe, kilka modułów pominiemy. Rozpocznijmy od Starego Testamentu. Moduł pierwszy, pod tytułem Raj, znajduje się w prawym rogu, blisko wejścia na ekspozycję. Obróćmy się w prawo. Na przeciwległej ścianie dwa rzędy obrazów w prostych ramach oraz kolorowych rzeźb. Wszystkie tematycznie związane z historią stworzenia świata i człowieka. Wśród nich zwraca uwagę sielankowość przedstawienia rajskiego ogrodu. Dobry przykład to poziomy obraz Anny Tengli-Truchel pod tytułem Nasz początek. Wisi pierwszy od lewej, w dolnym rzędzie. Ma wymiary około 1,5 metra na 40 cm, utrzymany w żywych barwach. Kontury poszczególnych elementów wyraźne, a ich rysy nierealistyczne, a raczej rysunkowe, niczym ilustracje w książce dla dzieci. Na obrazie od lewej do prawej trzy sceny, oddzielone wąskimi, pionowymi winoroślami. Przy lewej krawędzi obrazu bujny ogród ze szczęśliwymi mieszkańcami. W rzece płyną radośni Adam i Ewa. Bardzo do siebie podobni, mają długie blond włosy, jasną cerę i umięśnione ciała. Obserwują ich uśmiechnięty niedźwiedź brunatny oraz ptaki i wiewiórki. W środkowej części obrazu nadzy Adam i Ewa próbują owocu z drzewa poznania dobra i zła. Wokół nich kury i motyle. Po prawej Adam i Ewa w spódniczkach z liści odchodzą ze spuszczonymi głowami ku prawej krawędzi obrazu. Za nimi na sznurku biało-czarna krowa, pies i dwie kury. Tło jednolite, to góry i drzewa z bujnymi koronami. Wzdłuż wszystkich krawędzi obrazu namalowana ramka z winorośli. Na tym ludowym przedstawieniu rajskiego ogrodu dominują stworzenia doskonale znane polskiemu chłopu, jak choćby wiewiórki, a także te, które towarzyszą mu w gospodarstwie, bydło, drób, a nawet pies. Wszystkie lokalne i znajome. W ludowej interpretacji motywu stworzenia świata pojawia się niezwykle interesująca walka, której nie znajdziemy w Biblii. Otóż przy akcie kreacji miały współzawodniczyć ze sobą dwie siły – boska i diabelska. Na wspomnianym obrazie namalowano krowę, pożyteczne zwierzę, które wyszło spod rąk Stwórcy, a do tego jest symbolem bogactwa. Ale zaraz obok niej stoi koza, uparta, psotna, istne dzieło diabła. Tak właśnie człowiek widział świat, jako walkę dobra ze złem, a uzasadnienia dla niej szukał już w akcie stworzenia. Przejdźmy teraz do kolejnego modułu pod tytułem Potop. Obróćmy się w lewo i udajmy 2 metry naprzód, aż do ażurowej konstrukcji. Mając ją po lewej, przejdźmy około 1,5 metra i zwróćmy się przodem do konstrukcji. Przed nami różne przedstawienia Arki Noego. To ponownie 2 rzędy dzieł. U góry rząd obrazów, w tym 3 namalowane na szkle, a poniżej półeczka z rzeźbami i płaskorzeźbami. Wśród dzieł w tym module zwraca uwagę kolorowa płaskorzeźba z 3 połączonych ze sobą części. Ma wymiary około 80 na 80 cm. Część główna szersza niż boczne. 2 ramiona zamykają się do środka, odsłaniając inną ilustrację po drugiej stronie deski. Dzieło nosi tytuł Arka Noego, a autorem jest Krzysztof Osak. W centrum środkowej części Noe, starszy mężczyzna z siwą brodą, w długiej, pomarańczowej szacie i szarym płaszczu. Unosi prawą rękę w geście pożegnania. Wokół egzotyczne zwierzęta. Żyrafa, zebra, lama, struś, wąż i żółw. Na bocznych skrzydłach symetrycznie wyrzeźbione palmy. Pod palmą po lewej wielbłąd jednogarbny, na gałęzi biało-czarna małpa. Pod palmą po prawej koń i tygrys. Wszystkie zwierzęta rozchodzą się ku krawędziom płaskorzeźby. Tło 3 skrzydeł wspólne. To jasnozielony zarys góry. Na jej szczycie, w centrum środkowego skrzydła, brązowa zadaszona łódź. Powyżej wyrzeźbiony napis Arka Noego na tle tęczy i białych obłoków. Nad napisem biały gołąb. Zarysy wyrzeźbionych elementów wyraźne. Kształty zachowują realistyczność. Są jedynie nieco uproszczone, jak na ilustracji. Delikatnie wydrążone poziome rowki na zboczu góry oddają pofałdowanie terenu. Według Biblii Bóg, widząc niegodziwość ludzi, zesłał na ziemię potop. Dlaczego zatem w odmętach fal nie zginęły wszystkie nieużyteczne gady oraz całe plugastwo, a także diabeł i zło? Bo w rzeczywistości to było tak. Tuż przed potopem wszystkie niechciane i obrzydliwe gady, płazy oraz robactwo włożył Bóg do jednego worka. Następnie zawiązał go i przekazał kobiecie. Powiedział jej przy tym wyraźnie: gdy tylko woda będzie odpowiednio wysoka, wyrzuć pakunek za burtę. Ale kobieta nieposłuszna i ciekawska przechowała wór aż do momentu, kiedy wody opadły i arka osiadła na lądzie. Gdy wszystkie zwierzęta opuszczały łódź, by na nowo zasiedlić ziemię, baba przemknęła pomiędzy nimi i po kryjomu otworzyła worek. W ten sposób na świat wydostało się całe plugastwo, które powinno było zginąć w falach potopu. Pan Bóg nie przymknął oczu na taką krnąbrność. Za karę zamienił kobietę w bociana. Od tej pory bocian chodzi po mokrych łąkach i wszystkie obrzydliwe, wstrętne istoty, które wyszły z owego wora, wyszukuje i się nimi posila. Na półeczce przy prawej krawędzi modułu nasza przemieniona bohaterka. To rzeźba jasnobrązowego bociana z czerwonym dziobem i nogami oraz czarnymi oczami. W niektórych podaniach znajdziemy także informację, że baba zaczerwieniła się ze wstydu i od tej pory bocian ma czerwony dziób i nogi. Na ścianie przeciwległej do modułu Potop znajduje się kolejny, pod tytułem Patriarchowie. Ten jednak pominiemy. Proszę teraz kierować się dalej, wzdłuż ażurowej konstrukcji. Za moment skręci ona w prawo, a następnie w lewo. Tam moduł Wyjście z Egiptu. Na ścianie po prawej jedna praca. to kolorowa rzeźba Romana Śledzia, jednego z najwybitniejszych polskich twórców nieprofesjonalnych. Dzieło ma wymiary około 50 na 20 cm, wysokie na około 30 cm. Ukazuje moment przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Wyraźnie wyodrębnione dwie grupy postaci. Po lewej goniący Egipcjanie, po prawej uciekający Izraelici. Wśród kolorów błękit i biel fal, brąz oczu, włosów i odzieży oraz czerwień krwi. Na kanwie tego biblijnego fragmentu powstała bardzo ciekawa ludowa interpretacja. Otóż według legend spośród Egipcjan przetrwała jedna kobieta, która dała początek nowemu narodowi faraonów. Ludzi tych, o śniadej cerze, ludowa wyobraźnia utożsamiała z cyganami. Ich tułaczka, zupełnie niezrozumiała z perspektywy wiejskiego życia, przywiązanego do ziemi, ma być karą za prześladowanie Izraelitów. Idźmy dalej wzdłuż krawędzi ażurowej konstrukcji. Za zakrętem w lewo rozpościera się spora przestrzeń. Przejdźmy naprzód około metra. To moduł Boże Narodzenie. Przechodzimy więc do świata Nowego Testamentu. Eksponaty tego modułu umieszczono na konstrukcji po lewej i ścianie po prawej. W ludowej interpretacji Bożego Narodzenia dwaj główni bohaterowie to święty Józef i koń. Posłuchajmy. W ubogiej szopce na sianku przyszedł na świat Pan Jezus. Kiedy wszystkie zwierzęta posłusznie oddawały dzieciątku pokłon, dostrzegając w nim swego Pana, jeden tylko koń zdawał się zupełnie nie zważać na rozgrywające się wokół wydarzenia. Spokojnie skubał sianko, na którym leżał Pan Jezus i nie rozumiał, skąd to całe zamieszanie. Najwyraźniej nikt z zebranych nie zwrócił uwagi nierozumnemu zwierzęciu, bowiem po chwili wyjadło ono Jezusowi całe posłanie. By temu zaradzić, święty Józef, cieśla, podjął wyzwanie stworzenia dla dzieciątka nowego miejsca do spania. Józef wybrał się więc na pogawędkę z drzewami, prosić, by któreś z nich zgodziło się oddać swoje drewno na kolebkę. Negocjacje z sosną i dębem nie przyniosły efektu, podobnie z osiką. Prośbą starego cieśli uległa dopiero lipa, która od tego momentu uznawana jest za drzewo błogosławione. Lipa w kulturze ludowej ma bardzo bogatą symbolikę. Zasadzona przed domem odpędza pioruny. Jest wykorzystywana w medycynie ludowej oraz jako środek do przeganiania złych mocy. Zwrócę Państwa uwagę również na płaskorzeźbioną drewnianą szopkę wiszącą na drewnianej konstrukcji po naszej lewej stronie. Ma kształt poziomego prostokąta i wymiary około 1 m na 80 cm. Zwraca uwagę precyzyjna symetria kompozycji. Górną krawędź tworzy rząd aniołów o identycznych twarzach. Ustawione są ciasno, jeden obok drugiego. Mają zielone bądź niebieskie sukienki w białe kropki oraz białe skrzydła. Niektóre trzymają flet, niektóre śpiewnik, a niektóre ukazane ze złożonymi do modlitwy rękami. Rekwizyty i kolory rozmieszczono symetrycznie. Ponad rzędem aniołów, w centrum, na szczycie, ciemnozłota gwiazda betlejemska. Poniżej rzędu aniołów rząd postaci ziemskich. Figury w pięciu grupach, po trzy. W centrum grupa świętej rodziny. Anioł z białymi skrzydłami, po jego dwóch bokach stoją Maria w chuście na głowie i wąsaty Józef z brodą. Przed nimi żłóbek z dzieciątkiem. Po obu stronach symetrycznie rozmieszczono grupy postaci. Obok Marii klęczą trzej pasterze, każdy z owcą na rękach. Obok Józefa trzej mędrcy w złotych koronach, każdy ze złotą skrzynią w rękach. Po bokach dwie grupy postaci w polskich strojach ludowych, również symetrycznie. Jedna kobieta z chustą na głowie i dwóch mężczyzn w czapkach na głowie i z instrumentami w rękach. Noszą stroje łęczyckie, w których dominują żółto-czerwono-zielone paski. W ten sposób wydarzenie z odległej Palestyny zostało wpisane w polską tradycję i krajobraz. Boczne krawędzie to rzeźbione kwiaty na zielonym tle. Poza Bożym Narodzeniem w tej przestrzeni moduły: ucieczka do Egiptu, chrzest pański oraz Jezus w Ogrójcu. Ominiemy je. Aby ułatwić nawigację, na przeciwległej krawędzi ażurowej konstrukcji umieszczono znacznik dźwiękowy, który pomoże państwu zlokalizować kolejny przystanek. Proszę wcisnąć okrągły przycisk i udać się w kierunku miejsca, z którego dobiega dźwięk. Przypominam, że aby włączyć i wyłączyć pomocniczy sygnał dźwiękowy, trzeba nacisnąć okrągły przycisk na audioprzewodniku. Proszę to teraz zrobić. Znacznik znajduje się na rogu ażurowej konstrukcji. Skręćmy za tym rogiem w lewo i stańmy tak, aby krawędź ażurowej konstrukcji mieć za plecami. Zbliżyliśmy się do rogu sali. Wokół nas cztery moduły. Za naszymi plecami, na ażurowej konstrukcji moduł Męka Pańska. Na przeciwległej ścianie, od lewej, Trójca Święta i Zmartwychwstanie, a na ścianie po prawej Ostatnia Wieczerza. Zacznijmy od tego ostatniego. Na tle biało-czarnej fototapety, przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę Leonarda da Vinci, kilka wyobrażeń ludowych tej sceny. Zwraca uwagę pozioma prostokątna płaskorzeźba w lewym górnym rogu modułu. Ma wymiary około 120 na 50 cm. To swego rodzaju przetworzenie czy interpretacja obrazu mistrza. W centrum podobny długi stół z białym obrusem, zwrócony ku nam dłuższym bokiem. Chrystus i 12 apostołów siedzą za stołem. Chrystus w centrum. Pozy wszystkich mężczyzn także przywodzą na myśl obraz Leonarda. Pozostałe elementy są jednak inne. Mężczyźni mają brązowe włosy i oczy oraz złoto-różowe, połyskujące szaty. Chrystus ze złotą aureolą błogosławi złoty kielich, dwa bochenki chleba i dwie ryby leżące przed nim na obrusie. Wokół rzeźbiona ramka. Wzdłuż górnej krawędzi twarze aniołów w otoczeniu błyszczących złotych skrzydeł. Na dole złote rzeźbione motywy roślinne. To, co najbardziej zwraca uwagę w płaskorzeźbie, to akcent narodowy. Przed niemal każdym apostołem stoi biało-czerwony kubek, symbolizujący polską flagę. Ludowa interpretacja tego fragmentu Biblii poświęca wiele uwagi także obmywaniu nóg apostołom. Co ciekawe, przyjmuje ono wymiar bardzo dosłowny i praktyczny. Otóż fragment ten ma nakłonić chłopów do wzięcia, być może pierwszej, po długiej zimie, kąpieli i przyodziania odświętnego, wielkanocnego stroju na oczyszczone, dosłownie i w przenośni, ciało. Jeśli chodzi o moduł Męka Pańska, na konstrukcji za nami zwrócę Państwu uwagę na jedno dzieło. To obraz Pasja Jezusa Chrystusa, autorstwa Wiktora Chrzanowskiego, o wymiarach 120 na 80 cm. Składa się z trzech połączonych ze sobą części. Boczne ruchome, o połowę węższe od środkowej. Kontury postaci i przedmiotów uproszczone, mocne kolory. W centrum beżowe mury miasta. Wewnątrz oraz dookoła nich nagromadzenie kolorowych postaci w grupach. To jednoczesne przedstawienie stacji męki pańskiej wraz z wydarzeniami ją poprzedzającymi i następującymi po niej. W centrum, blisko górnej krawędzi obrazu, nad miastem Golgota, trzech mężczyzn na krzyżach. W murach miasta Ostatnia Wieczerza, sąd nad Jezusem oraz spotkanie z Piłatem. Na lewym skrzydle wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy oraz modlitwa w Ogrójcu. Na prawym skrzydle powstanie Jezusa z grobu i zmartwychwstanie ludzi. Rozumienie czasu w teologii ludowej nie było linearne. W wyobraźni prostych ludzi czas zatacza koła. Co roku wydarzało się to samo. Tego rodzaju przedstawienie pokazuje, że nie liczyła się chronologia wydarzeń, a ich ponadczasowe znaczenie. W ludowej opowieści o Golgocie pojawia się również wątek ptaków. Złośliwe wróble miały namawiać żołnierzy do zadawania Chrystusowi kolejnych ran. Z pomocą przyszły jednak jaskółki. Podania mówią, że przysiadły na krzyżu i próbowały wyciągnąć gwoździe z dłoni skazańca. Wówczas krople krwi spadły na ich pióra. Stąd u jaskółek dymówek czerwone ubarwienie głowy. Naprzeciwko najradośniejsza ze stacji, a więc Zmartwychwstanie. W Biblii próżno szukać opisu powstania Chrystusa z martwych. Wiodącym elementem tego przekazu jest pusty grób. A jednak w sztuce ludowej bardzo często ukazuje się Jezusa z chorągwią w ręce. Jest to powielenie schematu rzeźby kościelnej, wystawianej podczas rezurekcji, a także nawiązanie do słów starej pieśni wielkanocnej. Widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce. Alleluja. W niniejszym module 6 dzieł. Na większości z nich Jezus przedstawiany właśnie z chorągwią, albo ozdobioną krzyżem, albo biało-czerwoną. Moduł Trójca Święta, w lewym rogu naprzeciwko, rozpoczyna ostatnią część wystawy, związaną z późniejszą niż zapis biblijny tradycją Kościoła. Wyróżnia się w nim poziomy obraz pod tytułem Trójca Święta w grubej ramie zbitej z prostych, ciemnych desek. Znajduje się przy lewej górnej krawędzi modułu, na naszej godzinie 10. Ma wymiary około 60 na 50 cm. To zbliżenie na trzy męskie twarze, namalowane bardzo blisko siebie, wypełniają całą powierzchnię obrazu. Dwie z przodu, trzecia mniejsza, lekko z tyłu, jakby ledwo mieściła się przy prawej krawędzi. Mężczyźni bardzo do siebie podobni, ciemne włosy, wąsy i brody. Oczy i nosy zarysowane prostymi, mocnymi pociągnięciami pędzla i czarną farbą. Nienaturalnie zaznaczone usta w kształcie kokardek. Wokół głów proste, półkoliste, żółte aureole, także mocno zarysowane. Wzdłuż dolnej krawędzi obrazu szare tło w białe kwiatki o prostej strukturze gwiazdek. Trzy szaty zlewają się w jedną. Autorką dzieła jest Maria Wnęk, urodzona w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Malarstwo stanowiło dla niej ucieczkę od codzienności naznaczonej chorobą psychiczną, a przede wszystkim niezrozumieniem i wyobcowaniem. Artystka ufała, że poprzez swoje prace oddaje Bogu cześć, a jednocześnie wypełnia powierzoną jej misję krzewienia Słowa Bożego. Dzięki malarstwu Wnęk komunikowała się ze światem oraz przekazywała swoje stany emocjonalne. Cechą charakterystyczną jej twórczości są wpatrujące się w widza postaci, których kontury zaznaczone są grubą, wyraźną kreską. Możemy to dostrzec także na tym obrazie. Groza trzech twarzy uwidacznia się zwłaszcza w zarysie oczu. Przejdźmy dalej wzdłuż konstrukcji, mając ją po lewej. Uwaga na eksponaty na niskich półeczkach. Za około 3 metry marmurowa kolumna. Obejdźmy ją z prawej strony. Konstrukcja z desek odchodzić będzie dalej w lewo. Równolegle do niej ściana, na której urządzono interesujące nas dwa moduły. Stańmy tak, by mieć je na wprost. Noszą tytuły Aniołowie Pańscy i Moce Piekielne. Aranżacja obejmuje 30 kolorowych rzeźb usytuowanych w różnych miejscach ściany, na prawie całej jej szerokości. Rzeźby wysokie na 20 do 70 cm. W tle biało-czarna fototapeta obrazująca górskie szczyty. Anioły ustawione na półeczkach wysoko, jakby w niebie, szatany poniżej, pod ziemią. Kilka aniołów przedstawiono z instrumentami muzycznymi, co nawiązuje do ich wyobrażenia jako dworzan oddających Bogu nieustanną chwałę. Ale anioł ma także inne funkcje. To posłaniec, ten, który zwiastuje Maryi dobrą nowinę i obwieszcza pasterzom narodziny Jezusa. To również stróż przynależny każdemu człowiekowi. Wśród rzeźb aniołów zwraca uwagę przedstawienie archanioła Michała, autorstwa Antoniego Toborowicza, blisko prawej krawędzi modułu, na wysokości około 2 metrów. To wysoka, wąska rzeźba. Szczupła męska postać z jasnymi włosami i w hełmie, z uniesionymi obiema rękami. W prawej miecz, w lewej waga z dwoma odważnikami. Długa szata do ziemi z dużym krzyżem na przodzie. Archanioł stoi na zielonym smoku wyrzeźbionym w konarze. Odnóża smoka to naturalne rozgałęzienia konaru. Rzeźba w jasnych, pastelowych barwach, bardzo statyczna, zarówno archanioł, jak i smok emanują spokojem. Skąd smok oraz waga? Smok symbolizuje złe moce, które archanioł pokonał, a waga ma odmierzać prawość ludzkiej duszy. Archanioł Michał będzie bowiem obecny przy sądzie ostatecznym. Jeśli chodzi o siły nieczyste, wspomnę o niewielkiej, wysokiej na około 20 cm, rzeźbie Mariana Brudka Diabeł. Stoi na półce po lewej, mniej więcej w 1/3 szerokości modułu. To postać kształtem przypominająca człowieka o uproszczonej anatomii, pomalowana na ciemnoczerwony kolor. Na głowie dwa niewielkie rogi. W prawej ręce wyrzeźbiony ołówek, w lewej tablica. Na tablicy zapisano 4 litery tworzące słowo choć. To kuszące wezwanie dla człowieka, ale z błędem ortograficznym. Ci zamiast dzi. Jak widać, diabli, a może ludowi artyści, bywali niekiedy na bakier z ortografią. Całą powierzchnię ażurowej konstrukcji za naszymi plecami zajmuje moduł Góra Pańska. Dzięki przekazowi apokaliptycznemu wiemy, że w trakcie sądu ostatecznego pojawią się ci, którzy na czole mają wypisane imię Boga. Na naszej wystawie, symbolicznie, są tak ukazani głównie święci Kościoła katolickiego. Kolorowe rzeźbione postacie stoją w jednym rzędzie. Jest ich 34. To m.in. święty Wojciech, święty Florian, święty Piotr, święta Łucja czy kardynał Stefan Wyszyński. Warto kilka słów poświęcić rzeźbie Jana Pawła II, wysokiej na około 35 cm. Znajduje się mniej więcej w połowie szerokości modułu. Nosi tytuł Papież postrzelony i odnosi się do zamachu z 1981 roku. Stojący papież w białej szacie ze złotymi guzikami, przewiązany białym pasem i ze złotym krzyżem na piersiach. Ręce zgięte w łokciach i wyciągnięte przed siebie. Na szacie czerwone plamy. Twarz wyrażająca smutek nie przypomina rzeczywistej twarzy papieża. To jej twórcze przekształcenie. Przejdźmy dalej. Ostatni moduł jest na przeciwległej ścianie, na lewo od modułu Aniołowie Pańscy i Moce Piekielne. Aby ułatwić nawigację, na postumencie niewielkiej rzeźby po przekątnej umieszczono znacznik dźwiękowy. Proszę wcisnąć okrągły przycisk i udać się w kierunku miejsca, z którego dobiega dźwięk. Przypominam, że aby włączyć i wyłączyć pomocniczy sygnał dźwiękowy, trzeba nacisnąć okrągły przycisk na audioprzewodniku. Proszę to teraz zrobić. Zwróćmy się przodem do ściany. Dotarliśmy do ostatniego modułu zatytułowanego Kapliczka Marii Panny. Maryja czczona jest przede wszystkim jako Matka Boga, ale występuje również jako opiekunka i orędowniczka. W religijności ludowej zajmuje szczególne miejsce. To właśnie Najświętsza Panienka, odpowiadając na ludzką potrzebę kontaktu z transcendencją, objawia się zwykłym ludziom. Dawniej ukazywała się przede wszystkim na drzewach. Często w takim miejscu wybijało później źródełko, któremu przypisywano cudowne, lecznicze moce. W tym miejscu kończy się zwiedzanie wystawy Biblia Pauperum. Zapraszam do wyjścia. Proszę obrócić się tak, by mieć drewnianą konstrukcję za plecami. Na wprost, w odległości około 3 metrów, znajdują się drzwi wejściowe. Serdecznie dziękuję za wspólne zwiedzanie. Do usłyszenia.